Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dzisiaj o życiu kulturalnym i sposobach spędzania wolnego czasu, a także o słowach, które często w muzyce odstraszają. Nie wiem dlaczego. Będziemy rozmawiać w wyjątkowym gronie. Piotr Wajrak, profesor, doktor habilitowany, profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zarazem dyrygent Opery Nowa i
dyrektor artystyczny
Filharmonii Lubelskiej.
Tak. I jeszcze nie profesor, doktor habilitowany, na razie sam doktor habilitowany.
Powiedziałam profesor Akademii.
A profesor Akademii, tak. To wiem, że to jest skomplikowane, ale tak to działa.
Chyba nie wyjdziemy poza te przedstawienie dzisiaj do końca audycji. Piotr Biskupski, profesor Akademii Muzycznej, doktor habilitowany. Dobrze? Wszystko? Tak,
tak, to akurat dobrze.
Ale muzyk jazzowy, co jest najważniejsze.
I nie tylko jazzowy.
No co tak. Było słychać przed momentem na załączonym obrazku.
Oczywiście, bo nikt tak nie zagra klasycznie jak ja.
Grzegorz Nadolny.
Zaledwie magister.
Ale to się zmieni.
Pewnie.
Oby.
Akademia Muzyczna cały czas. Tak. No i też animator, autor różnych programów muzycznych, między innymi Akademii Jazzu.
Bydgoska Akademia Jazzu, tak, to jest mój pomysł.
W bydgoskim MCK-u. Tak. No i Tomek Kamiński.
Zaledwie mąż i ojciec, o. Tak
no
się
nie, no jeszcze trochę powiedz o sobie. Piosenkarz, wokalista, bart, nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć.
No może
skrzypek.
To wystarczy.
O, skrzypek.
Tak, jeszcze. No skrzypek z wykształcenia, to na pewno.
No z badań wynika, że Polacy najchętniej swój czas wolny spędzają... No to jest chyba żadnej Ameryki tu nie odkryje. Przeglądając internet i oglądając telewizję. Zaledwie połowa z nas przeczytała jedną książkę w roku. Znaczy, nie mówię z nas, bo pewnie my więcej przeczytaliśmy. Chociaż, no nie mogę mówić za panów. Natomiast na koncerty 1/4 poszła raz w roku. No to są zatrważające, szczerze mówiąc, badania. Piotr Biskupski tak aż nawet zmarszczył czoło. No co?
No tak, no co powiedzieć. Można powiedzieć, że ja bym nie chciał negatywnie oceniać tych, którzy koniecznie nie przychodzą, jakoś, ale mi się wydaje, że to jest składowa tego konsumpcyjnego sposobu życia, że myśmy się w ogóle rozleniwili. Ja mówię my wszyscy jakby. Ja akurat staram się prywatnie z tym jak najbardziej walczyć, ale to wygodnictwo, żeby nie pójść, a tylko nacisnąć, nie dotyczy tylko odbioru sztuki w szerokim tego słowa znaczeniu, tym bardziej muzyki, ale w ogóle wszystkiego, zakupów, nie wiem, pojechania, obejrzenia czegoś.
Jak możemy kliknąć, jak prawda?
No więc to nie chciałbym powiedzieć brutalnie, ale takie, przepraszam, zgłupienie trochę społeczeństwa jest chyba wszechobecne, że to tak trochę jest.
Tomku, Tomek Kamiński?
Ja chciałem, nie przywitałem się jeszcze, Magdo, witam serdecznie, witam kolegów. Ja znałem te badania, które mi wczoraj przysłałeś, ale ja jeszcze dołożę do tego inną zatrważającą statystykę, bo rzeczywiście telewizję oglądamy kilka godzin dziennie, to jest w procentach akurat, ja miałem inne badania też kilka godzin, a na przykład nie wiem, czy wiecie, ile, jak długo rodzic statystyczny rozmawia z dziećmi dziennie, jak długo, jak myślicie?
5 minut?
3 minuty. Trzy minuty
to już, blisko.
Żeby nie przedłużać tej audycji, tak. I to są takie proporcje, więc my się już przestaliśmy ze sobą spotykać w ogóle. Siedzimy tylko przed tymi pudłami, tak jakby to, co się dzieje tam w serialu, który pisze jedna kobieta tak naprawdę dla nas wszystkich po to, żeby jeszcze po środku tego serialu sprzedać nam jakieś produkty. No to jest zatrważające, faktycznie, no zatrważające.
Ale i rozmawiamy przez smartfony, prawda? Stukając palcem i komunikując się z innymi.
No niestety wygląda na to, że to się chyba nie zmieni.
Nawet bardzo często jest tak, że podczas niedzielnego obiadu rodzinnego wszyscy są wgapieni w swoje telefony.
No i telewizor jest takim, nie wiem kim, sąsiadem czy członkiem rodziny, który jest cały czas włączony. Ja niedawno byłem poproszony na tak zwaną kawkę, bo pewna osoba była mi za coś tam wdzięczna, więc poszedłem na tą kawkę i taki obrazek. Siedzi teściowa, czy tam mama tej kobiety, już nie pamiętam, włączony telewizor wielkości mojego samochodu i to się nic nie zmienia. Ja dalej siedzę, piję tą kawę, telewizor na całą parę i tak wygląda w większości polskich domów niestety.
No chodziło o to, żebyś się nie nudził po prostu.
No może tak.
Panie dyrektorze.
No to jest tak
Piotr
trochę,
Wajrak.
Trochę proszę państwa, że oczywiście diagnoza jest jak najbardziej słuszna, tylko pytanie, czy my się mamy na to obrażać, czy raczej musimy się zastanawiać nad
co
tym,
zrobić?
Co z tym zrobić, bo też kiedy czytam o wynikach badań socjologicznych, to pełna zgoda, że siedzimy w internecie, że oglądamy telewizję, że nie czytamy książek. Ale popatrzmy też na to z drugiej strony, to znaczy to są po prostu media, czyli nośniki dostarczające nam określonych informacji. Kiedyś było gigantyczne czytelnictwo, bo po prostu nie było innego dostępu do szeroko pojętej wiedzy, nie tylko do beletrystyki, ale w ogóle do wiedzy naukowej, wiedzy o kulturze. Dzisiaj nie muszę czytać książki o Beethovenie, mogę go wygooglować, mogę znaleźć wiele różnych źródeł, przeczytać je za pomocą komputera czy tabletu, co nie znaczy, że nie czytam książek. A zupełnie odrębną sprawą jest ograniczanie czy zanik tych więzi międzyludzkich. Właśnie tu, o czym nasz gość pozastudyjny powiedział, pan Tomasz, że nie rozmawiamy ze sobą. To jest następny problem i o tym musimy po prostu stale myśleć, stale chcieć rozmawiać, bo jeżeli nie będziemy chcieli ze sobą rozmawiać, to wyłączenie telewizora również nam w tej rozmowie czy braku rozmowy nie pomoże.
A z drugiej strony, jak organizuje taką Bydgoską Akademię Jazzu Grzegorz Nadolny, to sala pęka w szwach. I nawet są postulaty, żeby przenieść to na dużą salę bydgoskiego MCK-u, czyli jest jednak zapotrzebowanie na różnego rodzaju imprezy kulturalne.
Jak najbardziej jest zainteresowanie i wydaje mi się, że tutaj kluczem jest również podejście, w jaki sposób to się podaje, w jaki sposób to się sprzedaje. Natomiast nawiązując do wątku, oczywiście mamy dostęp do wszystkiego, natomiast gdzieś tam wyłączają się przewodnicy, którzy potrafią rozróżnić tą treść. Ta porcja z telewizora czy z tych mass mediów jest jakąś papką, gdzie oczywiście w największych godzinach oglądalności chodzi o to, żeby coś kupić, sprzedać, a nie pokazać wyższą kulturę, bo to wymaga jakiegokolwiek trudu. I jakby ta impreza, którą tworzę, pozwala poniekąd ten trud w minimalny sposób pokonać, kiedy pokazują się drogowskazy, że należy zwrócić uwagę na to, posłuchać tego. Przychodzą ludzie po koncercie i mówią na przykład, byłem pierwszy raz na koncercie jazzowym, podobało mi się, co jest dla mnie ogromną satysfakcją, a wystarczą naprawdę 2-3 słowa, żeby powiedzieć, jak tego słuchać.
Ale może to nic złego, że klikamy w internecie i tam szukamy źródeł wiedzy, Piotrze? Piotr Biskupski?
Myślę, że to nie jest nic złego, tylko to jest trochę tak, że nie wiedzieć czemu coraz bardziej nagli nas czas i zwłaszcza te następne pokolenia, mimo że nie chciałbym przeciwko nim, broń Boże, niczego mówić, ale to jest trochę tak, że ta wiedza jest wiedzą pozorną, bo ona jest wiedzą nagłówkową, ja to tak nazywam. Czyli po prostu zazwyczaj jest tak, że ktoś szuka tylko odpowiedzi hasłowej. To jest trochę tak, jak szuka odpowiedzi hasłowej na swoje nieumiejętności. Teraz chęć przezwyciężenia tych nieumiejętności i zaproponowany scenariusz treningu, ja to tak bardzo ogólnie staram się nie precyzować akurat w stronę muzyki tylko, no to przeważnie pozostaje tylko wielkość marginesu błędu statystycznego, która temu wyzwaniu chcę stawić czoło, a reszta się poddaje. Ja to bardzo symptomatycznie zauważam. Na przykładzie działań muzycznych. W większości przypadków zadany problem jest taki, że większość ludzi po pierwszej próbie nieudanej odkłada, mówiąc, ja nie dam rady, czyli się poddają. Czyli nie ma takiej wewnętrznej walki, która według mnie, czyli chęci zrozumienia, chęci wgłębienia się.
I ciekawości.
W przypadku muzyki albo rozmów, ja to nazywam tak bardzo prosto, że ludzie muzykę słyszą, ale jej nie słuchają. To jest trochę tak jak w rozmowach, że ludzie nie słuchają siebie, tylko rozmawiają. Myślę, że żyjemy w tej chwili w czasach wszechobecnego hałasu. Ja to mówię też bardzo ogólnie. Mam wrażenie, że wiele osób boi się własnych myśli. W związku z tym woli przytłumić to takim szumem, takim hałasem, żeby się, broń Boże, nie zagłębiać, bo się pojawiają wszelkiego typu demony, lęki i różne inne rzeczy i jeszcze będzie trzeba się zastanawiać, jak ten problem rozwiązać. Niech to jakoś się samo toczy.
Ty swojej córce ograniczałeś, dawkowałeś na przykład internet,
nie,
czy
nie,
telewizję?
Wręcz odwrotnie. Ja dawkowałem z racji, a tu akurat jest bardzo specyficzny przykład i to nie będę go rozszerzał, bo nie czuję się uczestnikiem grupy badań statystycznych, bo jakby wychodzę ponad to, ale swoim działaniem, czy wnętrzem, czy chęcią zachowywania się. Nie, ja córce dawkowałem coś innego, dawkowałem chęć kontaktów obowiązkowych z nami, to co Tomek powiedział o rozmowach, z tego powodu, żeby odciągać ją od działań naukowych. Mówiłem, koniec tego uczenia się albo czegoś, proszę teraz z nami siedzieć i będziesz nam sprawiała swoją obecnością przyjemność. Życzę każdemu, bo to jest chyba najlepsze, to co Tomasz powiedział, kontakty międzyludzkie.
No tak, rzeczywiście wyłamujesz się z tych statystyk, bo jesteś wyjątkowym ojcem. No, na szczęście nie wszyscy, ale to, ten brak czasu dla naszych bliskich jest zatrważający. Natomiast wracając do tych statystyk, które Magda mi udostępniłaś, to jednak koncertowo to wygląda zupełnie inaczej. Ludzie chodzą na koncerty, zresztą no, koledzy grają przecież cały czas. Ja również gram dużo i na moich koncertach, pomimo tego, że nie jestem artystą przecież znanym szeroko, jest zawsze bardzo dużo ludzi. I to znaczy, że ludzie jednak chcą się spotykać na koncertach. No to już jest jakiś optymistyczny objaw.
To jeszcze wrócę do tego pytania, które zadałam Piotrowi. Czy Tomku, ty swoim dzieciom też dawkowałeś te dobra w postaci internetu, czy też
telewizji? No ja mam stare dzieci, więc tym starym nie musiałem nic dawkować, bo wtedy nie było internetu, jak oni byli młodzi. Natomiast Jasiowi nie, tylko ja mam wrażenie, że Jasiu jest takim rozsądnym chłopakiem i on dużo bardzo spędza czasu. Zresztą on jest uczniem szkoły muzycznej, więc no, panowie doskonale wiedzą, jak dużo czasu spędza się w szkole muzycznej. Później jeszcze na ćwiczeniach w domu, więc on za bardzo nawet nie ma czasu. Widzę, że tam czasami grzebie sobie w internecie wieczorem przed snem, ale tak naprawdę nie ma czasu, bo on wyjeżdża, tak jak dzisiaj, zawiozłem go na 8 do szkoły i on wraca o 17:00, więc nawet nie ma czasu na to, także tutaj nie ma z nim takiego problemu. No, być może no, gdybyśmy inaczej zorganizowali właśnie dzień swoim dzieciom, to może byśmy mieli czas na te ważniejsze rzeczy niż właśnie siedzenie przed smartfonem czy przed telewizorem.
To teraz zagramy analogowy. Tomku, przedstawisz?
A dziękuję.
Muzyków?
No, przede wszystkim grali tam Grzegorz Nadolny i Piotr Biskupski, także jeszcze raz pozdrawiam kolegów. I to całkiem niedawna produkcja wydana przez Polskie Radio zresztą. No i piosenka nosi tytuł analogowy, no i mówi o tym, o czym my mówimy
tak
teraz.
Jest.
Że warto się jednak spotkać twarzą w twarz. No, myśmy nie mieli okazji, ale chociaż przez ten eter się spotykamy.
To posłuchajmy.
Metalowego ekranu patrzą na ciebie przyjaciół tysiące. W polubieniowych klimatach spędzasz z nimi dni i miesiące. Cyfrowy strumień miłości płynie do ciebie nieprzerwanie. Dopóki mówisz ich głosem, nic złego z tobą się nie stanie. A ja jednak wolę siąść przy jednym stole z tobą i analogowo patrzeć w twoją twarz. Analogowy, jestem oldschoolowy dość. Analogowy, oldschoolowy gość. Analogowy,
oldschoolowy gość. Jednym dotknięciem jak różdżką kopiujesz prawdy i świata mądrości. Potem je wklejasz w foldery gigabajtowej osobistej pojemności. Nic złego stać się nie może, kiedy przyjaciół nieprzebyte morze. Jak czerwone się rozstępuje, gdy nieprzyjaciół z kraja atakuje. A ja jednak wolę siąść przy jednym stole z tobą i analogowo patrzeć w twoją twarz.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Śpiewał analogowy gość, czyli Tomek Kamiński. Tomku, ale tobie tak dobrze z tą analogowością?
No tak, ale już przed chwilą siedząc tutaj z wami już umieściłem, że jestem w studiu Radia PIK i już jest milion polubień, także tak do końca nie jest. Ale nie, ja traktuję internet i fanpage i w ogóle te wszystkie takie nowinki jako pracę swoją tak naprawdę, no bo to jest najlepszy środek promocji jednak dla artystów, których nie ma tak na stałe w mediach.
Tutaj pan dyrektor Piotr Wajrak też tak traktuje internet, prawda? Trochę.
Jest to w dzisiejszych czasach po prostu kanał komunikacyjny ze swoją publicznością, ale niekoniecznie ze swoją publicznością, bo tu chcę użyć magicznego, ekonomicznego pojęcia, mianowicie dywersyfikacja. Czyli z jednej strony rozmawiamy o pełnych salach koncertowych i tutaj potwierdzam, że do opery trudno kupić bilet. W operze gramy coraz więcej, widownia jest pełna. Gramy repertuar, można go nazwać trudnym, nie są, w sensie, że nie są to wyłącznie operetki. Są to dzieła także poważniejsze i często przed premierą środowisko zastanawia się, jak to możliwe, że przygotowujemy na przykład Falstaffa, a potem się okazuje, że są chętni cały czas, że właśnie nie można dostać biletów, więc z jednej strony...
Ale jak to się przekłada na te statystyki z kolei?
No właśnie, a tutaj patrzymy na statystykę, z której wynika, że to uczestnictwo w kulturze jest w jakimś sensie zatrważające. I dlatego używam tego słowa dywersyfikacja, bo myślę, że z jednej strony żyjemy troszkę w takiej enklawie miłośników kultury, mody na kulturę, ale z drugiej strony jest pokaźna grupa, do której cały czas musimy docierać i którą cały czas chcemy zachęcać także z punktu widzenia tego ekonomicznego. To znaczy poszukujemy, tak jak fabryka samochodów poszukuje rynków zbytu, to my też nieustannie poszukujemy rynków zbytu, czyli klientów kultury, którzy będą chcieli z tą kulturą być za pan brat, a może nie będą chcieli, tylko my chcemy ich zachęcić do przychodzenia do filharmonii i do oper. I tu bym ze swojego doświadczenia potwierdził, że istnieją takie dwa światy, które są w jakimś sensie rozłączne i stąd zapewne nasi słuchacze też zauważają, że w ofertach instytucji kultury pojawia się coraz więcej inicjatyw, że nie tylko muzyka, nie tylko opera, nie tylko obraz, to znaczy...
Przekraczamy granice i łączymy.
Właśnie, te elementy codziennej działalności instytucji kultury łączy się z inną ideą, czyli z obecnością w danym regionie, powiązaniem z twórcami danego regionu, środowiska czy epoki. I to wszystko ma bardziej uczłowieczyć, przybliżyć kulturę społeczeństwu. Chyba przez całą historię ludzkości kultura była zawsze w jakimś sensie elitarna, to znaczy nie skierowana dla elit, ale wymagała jakiegoś głębszego zastanowienia, myślenia, chęci kontaktu z kulturą. I tutaj też z mojego doświadczenia jedna rzecz. Przez kilka lat zajmowałem się kontaktem z biznesem jako tak zwany trener biznesu. I miałem wtedy kontakt z ludźmi, którzy byli menadżerami wyższego czy średniego szczebla i prowadziłem z nimi zajęcia. Bardzo często ten dzień szkoleniowy był podzielony na dwa dni, że przyjeżdżałem po południu, wieczorem kolacja i rano po śniadaniu dalszy ciąg szkolenia. No i już w tej części mniej oficjalnej, pokolacyjnej, zawsze w każdym takim, nazwijmy to, evencie przeze mnie prowadzonym podchodzili do mnie ci uczestnicy i z takim pewnym poczuciem wstydu mówili, że nigdy nie byli w filharmonii lub operze, ewentualnie byli w czasach szkolnych, mają złe wspomnienia, no ale słuchając, jak opowiadam o muzyce, jak opowiadam o interakcji artystów ze sobą, o przygotowaniach do wystawienia dzieła, okazuje się, że są bardzo zainteresowani, że to jest, im się to wydaje, jawi jako coś niezwykle ciekawego, coś, w czym oni chcą uczestniczyć, że chcą przyjść, chcą zobaczyć, pytają, gdzie można pójść, gdzie można dostać bilety, jak można to zobaczyć. Czyli jednak ten potencjał w społeczeństwie istnieje.
Ale cały czas trzeba edukować.
A no właśnie, magiczne słowo, edukacja. Mhm. Edukacja i ja bym tu jeszcze użył drugiego sformułowania, popularyzacja. Dlatego, że o ile o kinie na przykład mówi się bardzo dużo w szeroko pojętych mediach, o tyle muzyka jest no gdzieś bardzo, bardzo na dalszym planie.
No właśnie, trzeba edukować i to wie najlepiej też Grzegorz Nadolny, który przygotowuje właśnie tak swoje programy, że trochę poopowiada.
No właśnie, jakby kluczowe jest to, że potrzebny jest przewodnik, potrzebny jest ktoś, kto w najdrobniejszy sposób potrafi wskazać ścieżkę i powiedzieć, drodzy państwo, to można w taki sposób skonsumować, o tym się można
nie
w taki sposób.
Nie
tego, bójmy się
prawda?
Tego, bo na przykład takie słowa jak opera, czy jazz, czy muzyka współczesna potrafią odstraszyć słuchacza na samym wstępie, niewyedukowanego i później okazuje się, że on w tym wszystkim słyszy ogromny zgiełk, chaos i ta przytłaczająca masa dźwięków przerasta go. I po takim doświadczeniu on ucieka na długie lata. I teraz
a potem się
trudno
okazuje,
będzie,
że on tego
nawiązując
słucha
tutaj do przedmówcy, trudno będzie gatunki niszowe spopularyzować, bo one są wymagające. Człowiek z natury swojego lenistwa nie będzie chciał przekroczyć tej granicy. Natomiast ci, którzy chcą, powinni właśnie trafić w swojej drodze poszukiwań na kogoś, na edukację ogólnopojętą, chociażby kogoś, kto powie, to nie tylko jest takie niestrawne, jak to słyszałeś. Jest to bardzo szerokie pojęcie, gdzie można odnieść naprawdę wiele satysfakcji estetycznej i przyjemności, która na co dzień jest po prostu poszukiwana. Bo w tej chwili przy tym zalewie mas mediów w większości media gustom schlebiają, niż je kształtują. I tutaj dotykamy głównego problemu jakby tej ogólnej konsumpcji, że muzyka, która jest muzyką niszową, jakąś uważam bardziej wartościową, leci po prostu w godzinach nocnych, dla nocnych marków, gdzie ta słuchalność rzeczywiście jest znikoma. I nie da się zawrócić tego nurtu, w którym obecnie jesteśmy, tego, że muzyka jest streamowana, tego, że jest Spotify oraz inne źródła poszukiwania, ale ktoś, kto jest przewodnikiem, może pokazać rzeczy, które są po prostu wartościowe, wyznaczyć drogę i wtedy jak kulka śnieżna to się potoczy samo.
Ale często nawet słuchamy czy muzyki współczesnej, czy jazzu, tylko w ogóle nie mamy pojęcia, że to jest właśnie ten gatunek, prawda Piotrze?
To znaczy z gatunkami to jest, uważam, w ogóle dosyć śliska sprawa, bo gatunki to jest właściwie próba teoretycznego zamykania czegoś w jakichś ramach szufladkowania. To po pierwsze. Po drugie trochę jest tak, że dziedziny sztuki są takimi, w których wiele osób uzurpuje sobie prawo do tego, że tak jak na polityce i pogodzie, jak to się mówi, wszyscy się na tym znają. W ślad za tym, mówiąc brutalnie, jest bardzo dużo hochsztaplerki. I I teraz, jeżeli sprzedaje się coś pod takim szyldem, strzelam, jazz, muzyka współczesna, jakkolwiek, no to ja osobiście spotykam się dosyć często z bardzo poważnym zakłamaniem, brakiem merytorycznej zawartości, która byłaby cenna, i próba wciśnięcia tego ludziom z jednej strony może odstraszyć, a z drugiej strony jest to wyprowadzanie kompletnie na manowce, bo ktoś sprzedaje to pod szyldem czegoś, sztuki, wmawiając ludziom, że to jest to coś, a to wcale tym czymś nie jest. I to, o czym pan Piotr Wajerak powiedział, z jednej strony jest potrzebą czasu, ale z drugiej strony wychodzę z założenia takiego, że brak skupienia jest coraz powszechniejszy i próba opakowania wszystkiego jako produkt staje się coraz bardziej płytką zawartością. To znaczy nas interesuje, jak to opakować, jak zrobić, żeby udało się ten produkt upchnąć ludziom, którzy to kupią. Natomiast nadmiar informacji jest brakiem informacji. I ludzie ogłupiali, wychodząc z takiego założenia, że jeżeli coś nie będzie, to nie będzie wizualizacja również, na przykład dźwięków i wszystkiego, to ich to nie interesuje. Dlaczego? Bo percepcja jest bałaganiarska, to znaczy generalnie ma być dużo
wszystkiego
i nic.
Wszystko podane na tacy.
A mało, i ma być dużo wszystkiego i nic. Natomiast jak jest tak, że będzie trzeba w sali koncertowej, której nie będzie można jeść, nie będzie można robić innych rzeczy, nie będzie można odbierać telefonu.
Zrobić sobie selfie.
Słuchajcie, no spójrzcie państwo, już są nawet takie działania w stronę ludzi młodych. To jest pewnego typu sytuacja narkotyczna. Ludzie nie potrafią rozmawiać z sobą przez pół godziny, nie wyciągając co 5 minut telefonu. I najgorsze jest to, że sprawdzam, a co oni tam sprawdzają? No, taki śmietnik, że gdyby zapytać...
To jest odruch.
Tak, ale ten odruch jest tak głupi, że gdyby kogoś zapytać, o czym mówiłem 10 minut temu, to większość ludzi nie wie, o czym rozmawialiśmy.
Ale sami też stwarzamy pewne bariery i granice, mówiąc na przykład o danym gatunku, że to jest gatunek niszowy, prawda?
Oczywiście, bez sensu zupełnie.
Tomek Kamiński. To
ja zgadzam się z Grzegorzem Nadolnym, który powiedział o popularyzacji takich gatunków jak właśnie odstraszających, jak ty to mówisz, jazz, muzyka współczesna. Ja bym do tego dołączył muzykę chrześcijańską, bo faktycznie jak zresztą koledzy mi przez kilkanaście lat pomagali w popularyzowaniu tego właśnie gatunku, bo gdyby tak zapytać kogoś na ulicy, z czym mu się kojarzy ta muzyka, to pewnie by miał przed sobą obrazek siostry zakonnej, która gra na rozstrojonej gitarze klasycznej i tak by mu się to kojarzyło.
Natomiast a tak ci dolewali trochę jazzu, to jeszcze rzeczywiście ci utrudniali, czy też nie?
Nie. Oni pięknie się wpisywali w to, co w moje piosenki, w to, co ja robię. Natomiast wracając do tej myśli, to trzeba robić, krótko mówiąc, to dobrze. Tak jak Grzegorz powiedział, trzeba opowiadać, trzeba oprawiać słowem, jeśli trzeba, i robić po prostu to, co się robi dobrze, bo to Piotr Biskupski też ma rację. My nie lubimy takiego szufladkowania, natomiast zajmujemy się muzyką dobrze. O tak. Jeśli artysta wychodzi na scenę, robi to dobrze, robi to z radością i ten widz, czy słuchacz, i słuchacz, i widz ogląda, czy słucha kogoś, kto robi to z pasją, no to nie będzie problemu z ilością ludzi na koncertach i nie będzie problemu z muzyką, jakikolwiek byśmy gatunkiem zajmowali się muzycznym.
To teraz zadamy kłam temu, co mówił Grzegorz Nadolny, że nadajemy w późnych porach muzykę niszową, chociaż ja nie lubię tego słowa. Piotrze, przedstaw numer 4 z płyty.
Numer 4 po prostu to oberek, czyli polska muzyka ludowa, autorstwo Feliksa Nowowiejskiego, trudno bardziej...
Teraz jego... państwo namieszamy w głowie, bo mówimy muzyka ludowa, a co będzie za chwileczkę?
Muzyka ludowa przez artystów ludowych, czyli między innymi Krzysiu Herdzin, Maciek Sikała, Grzesiu i moja skromna osoba, to po prostu taka... czteropłytowy album, który wydała nasza uczelnia przy wsparciu ministerstwa. I
to w ramach Roku Nowowiejskiego,
i to jest
prawda?
Nowowiejski w wielu wymiarach w ramach Roku Nowowiejskiego i jest to zarówno muzyka choralna, instrumentalna, instrumentalno-wokalna i instrumentalna o tym trochę innym zabarwieniu, niekoniecznie niszowym, czyli jazzującym.
To dajemy.
Thank you.
Oberek i trio w składzie Krzysztof Herdzin, Piotr Biskupski i Grzegorz Nadolny. Krzysia Herdzina możemy jedynie pozdrawiać, bo jest gdzieś bardzo, bardzo daleko na Jamajce.
Myślę, że szuka nowych...
Lepsze zwierzęta.
Też, ale szuka oddechu, nowych inspiracji, jak tu z tego medialno-artystycznego tygla znaleźć sobie swoją uliczkę kolejną, żeby gdzieś, bo tak, takiego miejsca szukamy, żeby docierać do publiczności, a z drugiej strony
zawsze
móc
taki
mieć trochę spokoju.
Bezpieczeństwa musi być, prawda?
Musi być.
Słuchajcie panowie, ale tutaj patrzę w tych badaniach, które zresztą panom przesłałam. No i tak na pocieszenie, wydarzenia sportowe, o dziwo, tylko 14% badanych raz w roku było i oglądało wydarzenia sportowe. No rozumiem, że nie w telewizorze.
Mówimy na żywo, tak?
Na żywo.
No tak, ale to jest chyba ta sama sytuacja. Tutaj tylko jednym zdaniem, nie chcę przesadnie zabierać jakby głosu, ale to jest tak, no natłok wszystkich przekazów sportowych w mediach jest tak przeogromny, czego najlepszym przykładem jest to, że jak się pójdzie do chęci założenia sobie telewizji kablowej czy satelitarnej czy coś, to żeby otrzymać jedną pozycję pakietu kulturalnego, należy się zdecydować na 37 kanałów sportowych, w których ludzie się biją w sosie, w oliwie, zapasy kobiet, hokej z wybijaniem oczu, wszystko. No po prostu to jest jakiś no tego jest strasznie dużo. No.
A może to trochę też tak jest, że jeżeli chce się naprawdę obserwować zawody sportowe, to najlepiej to robić poprzez telewizję. Dlatego, że każdy, kto choć raz pójdzie na mecz, na stadion
i przeżyje
to, no to przede wszystkim to przede wszystkim to uczestnictwo w meczu, proszę państwa, to jest w dalekiej oddali kilkunastu biegających krasnoludków, nie wiadomo gdzie jest piłka, natomiast a jest się oczywiście w tłumie, w hałasie i często
właśnie
w zimnie, natomiast to w domu, w telewizji można dopiero zobaczyć kto kogo w co kopnął i jak została rozegrana akcja. Tymczasem w kulturze jest odwrotnie, dlatego że to, co jest przeżyciem na żywo, jest emocją odbieraną od artysty w trakcie aktu tworzenia. I z kolei doznanie tych emocji za pośrednictwem radia czy telewizji jest już osłabione. To przeżycie ma największą moc, kiedy jest na żywo.
Opera 4%.
Z tym, że no bo nie ma opery w każdym powiecie. Gdyby
na
była
pewno
w każdym
te badania
powiecie,
nie były robione w Bydgoszczy.
Z tym, że tu jest oczywiście, pewnie zaraz by się znalazło słowo, zdanie przeciwstawne, gdzie amatorzy i fani sportu powiedzieliby, że nie mamy absolutnie racji, dlatego że właśnie atmosfera na tej trybunie i przebywanie w tym tłumie ludzi
samo,
z szalikami. No jasne, no to
mały...
jest to.
Atmosfera tak, tylko ja mówię cały czas o obserwacji zawodów sportowych. No, tak, że jak interesuje mnie ta interakcja sportowców, to na prawdziwym meczu nie mam szans tego analizować, dojrzeć tego. No.
Cały czas jednakże mówimy o obserwacji i wydaje mi się, że jeszcze parędziesiąt lat temu ludzie muzykowali w domu, uprawiali muzykę, ludzie uprawiali sport,
wizualizacja.
A w tej chwili no, mamy właśnie tą część, która robi to na najwyższym poziomie i jest ogromna przestrzeń, która znowu wydaje mi się wymaga edukacji takiej podstawowej, nawet jeśli gram, interesuję się muzyką. Jeśli uprawiam sport, interesuję się sportem.
Tomek, teraz ty.
Ja chciałem dołożyć tutaj taką myśl, że chyba jesteśmy jedyną grupą, teraz dopowiadając to, co mówi pan Piotr, że jesteśmy chyba jedyną grupą...
Wajrak,
przepraszam bardzo, pan Piotr Wajrak. I dokładam taką myśl, że jesteśmy chyba jedyną grupą zawodową, która musi w odpowiedzialny sposób się zachowywać i pracować, bo zauważcie, że sportowcy, jeśli coś im nie pójdzie, to wszyscy krzyczą, że nic się nie stało. Natomiast gdybyśmy my wyszli na scenę, bądź jako dyrygenci, perkusiści, basiści czy wokaliści i upili się i źle zagrali ten koncert, no to byśmy już więcej na ten koncert nie zostali zaproszeni. Także to jest ogromna odpowiedzialność i my tak się zachowujemy w swojej pracy. Ale jeszcze o czymś chciałem powiedzieć, jeśli pozwolisz, Magdo, troszkę abstrahując od tematu naszego spotkania, że jak wiesz, zasiadam w Radzie Programowej Radia PIK i monitorujemy na stałe naszą rozgłośnię, tak już mogę powiedzieć, ale ja ostatnio też monitorowałem na prośbę pewnych środowisk program pierwszy i Radio Gdańsk. To od razu muszę powiedzieć, że Radio PIK wypada na tle tych rozgłośni bardzo, bardzo dobrze. Natomiast ja wszędzie, gdzie monitorowałem te rozgłośnie, marzyłem sobie tak i mówiłem o tym, że marzyłbym o takiej rozgłośni polskiej, radia polskiego radia, gdzie ten zapis 30% udziału polskiej muzyki zmieniłby się na odwrotnie, na 70% polskiej muzyki klasycznej, polskiego jazzu, polskiej muzyki pop, czy polskiej muzyki chrześcijańskiej.
Tylko wiesz,
wszędzie, gdzie to mówiłem.
Muzyka polska jest traktowana jako muzyka z tekstem polskim.
No tak, ale ja mówię o polskich artystach, także jazzowych, tak, którzy grają muzykę instrumentalną, czy artystach klasycznych. No, nie ma chyba takiego kraju, bo gdybyśmy pojechali, monitorowali na przykład radia angielskie, to pewnie nie byłoby tam ani nawet, nie wiem, jednej piosenki przez cały dzień śpiewanej w języku polskim. Dlatego tu chciałbym dołożyć jeszcze taką myśl do tej dyskusji.
No i pewnie nad takimi zapisami już się zastanawiają, żeby zwiększyć udział polskiej muzyki w rozgłośniach, nie tylko zresztą publicznych, ale również...
No bo ty Magdo pewnie wiesz, ale nie wiem, czy panowie wiedzą, że te 30% muzyki polskiej jest, znaczy nie dotyczy to polskiego radia, ale innych komercyjnych, jest omijane w ten sposób, że gra się ją w nocy, czyli wtedy, kiedy nikt nie słucha radia.
No dobrze, na koniec zapraszamy na koncerty, wydarzenia, przedstawienia Falstaff.
Ja zapraszam na Falstaffa w tym tygodniu, w weekend, piątek,
proszę
sobota,
nie bać,
niedziela.
To bardzo sympatyczna opera.
Tak, proszę państwa, ale opera to jest nie tylko piękny śpiew. To jest tak naprawdę zwierciadło społeczeństwa po prostu. W operze oglądamy pewne interakcje międzyludzkie, intrygi, nieintrygi, miłość, niemiłość. Jak to się wszystko rozwiązuje? Jest to tylko opakowane, ubrane w muzykę jako najlepszy nośnik przenoszenia wrażeń, przenoszenia emocji.
To w najbliższy weekend, tak?
Tak, to jest opera o radości życia. O tym, że przeżywszy całe życie, można dalej tego życia pragnąć, życia smakować i cieszyć się, być człowiekiem radosnym, uśmiechniętym. To jest opowieść o Falstaffie.
To też jest opera, w której muzycy w tak zwanym kanale orkiestrowym mają bardzo dużo do grania.
Tak, gramy od pierwszej do ostatniej chwili, nie mamy w zasadzie przerw takich na recytatywy na przykład. No, opera jest dziełem totalnym, więc Falstaff też jest takim przedstawieniem. Wiem, że się bardzo podoba publiczności. Kto jeszcze nie był, zapraszam.
A Tomek Kamiński nas zaprosi na jakieś koncerty w najbliższym czasie?
Tak, wczoraj zresztą byłem w waszym pięknym mieście na oddziale onkologii dziecięcej, miałem tam spotkanie z dzieciakami, a najbliższy koncert to chyba w Grążawach 11 w niedzielę. Tak, to
czyli
do
Grążaw,
jest Opole Lubelskie, ale to wystarczy spojrzeć sobie na moją stronę i tam wszystkie te koncerty są.
I Grzegorz jest Nadolny zaprosi na swoją akademię.
Tak, tak, 18. Ja myślę, że mogę zaprosić również w imieniu pana Piotra Biskupskiego, ponieważ będzie dużo rytmu, będzie prezentowana klasa perkusji, prowokacją.
Czyli będzie hałas.
Będzie...
I to już jest właśnie uogólnienie.
Uporządkowany.
Tito Puente będzie przewodniczył jako postać temu, żeby pokazać latynoskie rytmy szerszej publiczności, jak to się gra. Będzie, myślę, bardzo wesoło. A już 6 kwietnia zapraszam do MCK-u na duże wydarzenie, duża Bydgoska Akademia Jazzu, gdzie będzie kontrabasowo i basowo.
A Piotr Biskupski?
No ja oprócz tylko tej propozycji, którą powiedział Grzegorz, to tutaj nie śmiem jakby zapraszać, bo raczej regionalizujemy to, więc no zarówno w tym, jak i w przyszłym miesiącu musiałbym państwa zaprosić na koncerty różnych projektów, w których uczestniczę, ale w kraju. Najbliższe w Bydgoszczy to przy okazji Drums Fusion, to w maju. To
tak
w maju.
Jest.
Natomiast reszta niestety w kraju. Niestety i niestety. No.
Piotr Wajrak, Piotr Biskupski, Grzegorz Nadolny, Tomek Kamiński. Bardzo panom dziękuję. Miłego dnia życzę.
Wzajemnie dziękujemy.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Pozdrawiam.
solo sono sani all'orizzonte, manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, con me. Su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro a me la luce che hai incontrato per strada. Time to say goodbye. Sei lontana, sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio solo, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.